o teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj moim i Państwa gościem jest dyrektor teatru Groteska, Karol Suszczyński. Kłaniam się.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Bardzo się cieszę, widzimy się ponownie. Chwilę czekałam z tym zaproszeniem, z tym spotkaniem, ale już dłużej nie mogłam czekać, jak zobaczyłam, że jest Marat Sad. Jeden z najbardziej niezwykłych tekstów. Pomyślałam, że przed tą premierą musimy koniecznie się spotkać. Panie dyrektorze, bardzo będzie to otwarte pytanie. Zapytam, jak pan się czuje w Krakowie, jak pan się czuje po już prawie całym sezonie na tym stanowisku?
Myślę, że te początkowe obawy bardzo szybko się rozmyły. Zespół i wszyscy pracownicy w konsekwencji bardzo ciepło mnie przyjęli. Mamy bardzo dobre relacje w teatrze. Wszystko idzie zgodnie z jakimś moim początkowym założeniem. Nawet mamy więcej premier w tym sezonie niż początkowo przypuszczałem. Mamy już małe osiągnięcia z tymi premierami, które miały miejsce. W związku z tym to bardzo działa na zespół artystyczny, ale też bardzo dobrze działa na wszystkich pozostałych pracowników, którzy są przecież częścią procesu przygotowania do tych wszystkich premier. Mamy dobrą sytuację w wielu częściach naszego teatru, może poza samym budynkiem, nad którym trzeba popracować i który cały czas gdzieś stanowi pewien problem, ale jakieś na horyzoncie też rozwiązania się szykują. Zobaczymy, co będzie. Przede wszystkim jestem bardzo zadowolony z pracy wszystkich moich pracowników, którzy bardzo dużo czasu poświęcili w tym sezonie, żeby te nasze premiery, nasze działania, nasze projekty były jak najwyższej jakości, ale też, żeby ta promocja i ta informacja idąca w ślad za tymi premierami docierała jak najdalej do różnych zakątków kraju. Zgłaszaliśmy się na kilka festiwali, zostaliśmy na część tych festiwali przyjęci. Niebawem ruszamy w trasę festiwalową przed- i powakacyjną. No nic, tylko utrzymywać ten stan rzeczy.
Rozumiem, czyli cele, które musiał sobie pan postawić, realizują się. Tak od razu spytam, jakieś niedosyty, no bo zawsze coś takiego jest. Premier więcej niż miało być, więc dobrze.
Nie wiem, czy skupiając się tak bardzo silnie na tym roku, bo jest on rzeczywiście wyjątkowo intensywny dla mnie. Poznaję wiele nowych rzeczy, wchodzę w nowe struktury, poznaję miasto, poznaję ludzi w mieście, nawiązuję kontakty z twórcami, z którymi nie miałem do tej pory do czynienia. Nie przysłaniają mi troszeczkę tych niedosytów, bo ja ich jakoś specjalnie nie zauważam.
Dobra, porozmawiajmy o mieście. Miasto jest bardzo szczególne. Są tacy, którzy mówią, że jest bardzo trudne, że przyjezdnych potrafi dobrze wykorzystać, ale nie zawsze kocha. Ciekawa jestem pana perspektywy bardzo.
Ja już chyba o tym wspominałem. Jestem dzieckiem cyrkowca. Podróżowałem całe życie. Kraków też jest elementem tej podróży i dobrze się czuję tam, gdzie rozbijam namiot, tam gdzie rozstawiam swój wóz wędrowny i chyba tak samo jest z Krakowem. Nie spotkałem się z jakąś nieżyczliwością. Nawiązuję kontakty, czy już nawiązałem kontakty z ilomaś instytucjami kultury. Będziemy robili koprodukcje krakowskie i z Teatrem Ludowym we wrześniu i później z Krakowskim Biurem Festiwalowym w listopadzie. Także byłem zaangażowany od dłuższego czasu w przygotowanie tej nowej, zreformowanej formy wianków krakowskich, czerwcowych. I wszyscy ci twórcy, czy artyści, czy osoby działające w strukturach instytucji kultury w Krakowie za każdym razem z wielką życzliwością podchodzili do nowego dyrektora Teatru Groteska i także do pomysłów, które razem ze mną przyszły.
Może te sojusze, przy których szczególnie jakoś intensywnie serce zabiło, może miejsca, w których czuje się pan lepiej niż w innych. Jeszcze za chwilę zapytam jakąś ulubioną knajpę czy coś, ale zanim wypłyniemy na
knajpy nie ma czasu zupełnie.
Na te pola krakowskości, to jeszcze porozmawiajmy o teatrze. Już padło hasło ludowy, to jest tak. Też bardzo ciekawe, no bo tak, tam
wspólnie
z, właśnie są projekty.
Tak, z Teatrem Ludowym i z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu we wrześniu zorganizujemy finał tegorocznej edycji konkursu na nową sztukę dla dzieci i młodzieży. To jest wydarzenie ważne, zwłaszcza w przestrzeni teatrów przygotowujących repertuar dla tych młodszych, dla tej młodszej widowni, dla widza młodzieżowego, bo dzięki wytrwałości pracy, wieloletniej pracy Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu wypełniliśmy lukę repertuarową, jeśli chodzi o te przedziały wiekowe, to o tych młodszych odbiorców. Przez lata grało się Kownacką, Ośnicę, kilku innych, ale powtarzających się dramaturgów od przeszło 20 lat, a nawet więcej, chyba 25. Centrum Sztuki Dziecka promuje nową literaturę dramatyczną. Zainteresowałem tym pomysłem finału dyrektor Bogajewską, która z uwagi na TIM, czyli Teatralny Instytut Młodych, zainteresowała się w zasadzie natychmiast. Przygotowaliśmy projekt trzydniowego finału tegorocznej edycji, w ramach której będą czytane wszystkie pięć, będzie czytanych wszystkich pięć tekstów, które powstają w tym momencie i będzie prapremiera zeszłorocznego, jednego z trzech zeszłorocznych tekstów u mnie, Dziewczyny w ogniu Andrzeja Błażejewicza, z którą już raz mieliśmy do czynienia, dlatego, że czytaliśmy ją w ramach czytań performatywnych nowych sztuk, czyli takiej działalności, która się pojawiła w tym sezonie w Teatrze Groteska, miała bardzo dobry odbiór, właśnie tej młodzieżowej publiczności, o którą bardzo trudno się walczy. Czekamy teraz na efekty w początkach września.
Pytam o te sojusze, pytam o te koprodukcje, bo wiadomo, że jest to przyszłość dzisiaj nie tylko teatru. Synergia, wzajemne wsparcie, no, ale też z drugiej strony można powiedzieć, że państwo jakoś też konkurujecie ze sobą, więc tym bardziej fakt, że udało wam się dogadać, chyba jest ciekawy bardzo i ważny.
Nie wiem, czy my konkurujemy ze sobą. Znaczy, ani ja nie odczuwam takiej konkurencji chociażby z ramienia Teatru Ludowego, ani też chyba...
No tak, ale to jest troszkę, te repertuary w pewnym obszarze się
no
są
tak,
równoległe.
Ale Kraków jest dużym miastem, drugim największym w Polsce. W Warszawie mamy trzy teatry lalkowe i wiele teatrów dramatycznych, które głównie z powodów merkantylnych sięgają po repertuar dla dzieci. W Łodzi są dwa teatry lalkowe. Na Śląsku blisko siebie są trzy teatry lalkowe. Kraków jest chyba największym miastem, którym jest jeden ten teatr instytucjonalny, bo jeszcze mamy teatr figur i ten rozrzucony repertuar po teatrach dramatycznych. Ale do nas przychodzi blisko 100 tysięcy widzów rocznie. Wiem, że te frekwencje w pozostałych teatrach są dużo niższe. I też jednak...
Groteska ma markę.
Właśnie to chciałem powiedzieć. Przede wszystkim Groteska od lat jest marką, jest teatrem zauważalnym. Z dużą radością przychodzą do nas grupy nie tylko z Krakowa, ale i z Małopolski, a także z Podkarpackiego potrafią przyjeżdżać. Oczywiście to jest w ramach różnych pakietów zwiedzania miasta i dodatkowych atrakcji, ale gdzieś ta groteska cały czas jest na trasie ich przejazdów, wycieczek i to powoduje, że mamy tą roczną frekwencję przekraczającą 90%.
Dobrze, czyli kolaboracje się dzieją, to teraz już się skupmy na tym, tak bym to sformułowała, pytanie, jak się zmienia ten repertuar? Czy ma pan to poczucie już odciskania pieczęci na repertuarze, na estetyce, jaką proponuje Teatr Groteska? Wydaje mi się, że to trochę był jeden z problemów tego teatru.
Chyba nie mnie to oceniać do końca. Bo oczywiście nie patrzę obiektywnie jako osoba, która wymyśliła całą tą strategię artystyczną tego teatru, no ale jakby patrząc na te informacje zwrotne, które do nas docierają, to wydaje się, że jednak jest obserwowana dynamiczna zmiana tego teatru. Czekamy z wytęsknieniem, lada chwila, bo 6 maja jest ogłoszenie laureatów konkursu nie klasyka żywa,
na
wystawienie polskiej jest finał konkursu na, czy ogłoszenie laureatów konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, organizowanej przez Instytut Teatralny w Warszawie, dostaliśmy naprawdę przepiękną recenzję dr Anny Jazgarskiej z Gdańska. Recenzję, na którą długo czekaliśmy.
Mm-hmm. Którego z tych spektaklów?
Wszechświatów mojego taty, czyli spektaklu, który otwierał moją dyrekcję, tekstu Kasi Matwiejczuk w reżyserii Gosi Dębskiej. Długo czekaliśmy na taką wnikliwą recenzję. Mm. To, co zauważam, może jeszcze wracając do tego takich moich spostrzeżeń, czego mi brakuje, to szerszego zainteresowania recenzentów tym, czym się zajmujemy.
Myślę, że to jest beznadziejna sprawa dzisiaj w Krakowie.
Myślę, że to jest też kwestia przełamania się do tego, żeby przyjść jednak do naszego teatru i nie tylko zapowiedź prasową w swoim portalu, w swojej gazecie przytoczyć, pojawić się, bo na konferencji prasowej rzeczywiście mamy sporo dziennikarzy i ta informacja przed premierą jest bardzo szeroka. Roku podawana. Mhm. Niewiele jest tych tekstów po premierze, ale przybywa ich szczęśliwie.
Tak, jak tak, ale to jest skomplikowane. Ja tutaj, ponieważ reprezentuję przeciwną stronę w naszej rozmowie, wydaje mi się, że mówimy o bardzo poważnym kryzysie krytyki z bardzo wielu różnych powodów. I to nie jest wina osób, które nie piszą recenzji.
Ale to jest też kłopot z umiejętnością opisania spektaklu, który nie jest spektaklem czysto aktorskim.
Oczywiście.
I tych narzędzi, które są bardzo wąskie i które niewielu są dane, a nikt nie kształci w Polsce krytyków teatru Lale.
Tak, i z kolei żadna redakcja też nie zainwestuje w to, żeby redaktor wzbogacił swoje kwalifikacje. To jest zamknięte koło. Ja przepraszam, wyjątkowo pesymistycznie reaguję na... Właśnie, chociaż oczywiście pana dyrektora bardzo dobrze rozumiem. Bardzo chętnie pisałabym recenzję, siedząc wieczorami i studiując konteksty źródła, tylko że moje siły potrzebne są na innym odcinku.
Szczęśliwie mamy i kwartalnik Teatr Lalek, ale też od wielu lat miesięcznik Teatr jednak skupił uwagę na twórczości artystów lalkarzy, więc te recenzje oczywiście z pewnym opóźnieniem, bo to nie gazety codziennie też później do nas docierają.
Temat zupełnie na inną rozmowę, w jaki sposób same teatry, też godząc się na to, że ten feedback nie zawsze będzie pozytywny, mogłyby wspierać również ludzi, którzy chcieliby pracować właśnie w obszarze już idei tak naprawdę. Teraz właśnie jesteśmy przy takiej próbie podsumowania. Spektakl, który otworzył pana krakowskie panowanie.
Myślę, że najważniejszym elementem wszechświatów mojego taty było nowe podejście do pisania spektakli, dramatu dla widza dziecięcego. To był tekst napisany czy złożony z różnych naszych własnych doświadczeń. W wakacje spotkaliśmy się na takim plenerowym, tygodniowym meetingu u mnie na wsi, gdzie rozmawialiśmy sobie o swojej młodości, o swoich doświadczeniach, o tym, co pamiętamy ze swojego dzieciństwa, jakie były te relacje między nami a naszymi ojcami, rodzicami. I z tych wątków Kasia Matwiejczuk utkała przepiękną historię, trudną historię, która opowiada z jednej strony o relacjach pomiędzy ojcem i córką, z drugiej o dorastaniu tej córki i coraz szerszej świadomości jej wobec tego, jak ojciec magicznie prezentuje jej świat, co jest prawdziwe, co jest oszukane czasami, co jest wymuszone sytuacją życiową, a co jest przypadkiem. Z drugiej strony ten ojciec, który ogląda tą swoją córkę, księżniczkę, która zaraz dorasta, która zaraz wyjdzie w świat, którą trzeba wypuścić, odciąć tą przysłowiową pępowinę i pozwolić jej żyć swoim własnym życiem. To jest spektakl, na którym ojcowie potrafią płakać. Dlatego, że widzą te swoje małe pociechy i mają już z tyłu głowy, że to za chwilę minie i ta księżniczka zaraz wyjdzie w świat i będzie żyła swoim życiem i ta fascynacja, ta cała energia przekazywana dziecku, to budowanie relacji gdzieś będzie miało na tym etapie oczywiście rozwoju dziecka koniec. I mamy tu trudny spektakl, bo on mówi nie tylko o relacji, ale właśnie o tym, jak one się zmieniają. Inaczej czytane na poziomie dziecięcego odbiorcy, mm-hmm. zupełnie inaczej odbierane na poziomie odbiorcy dorosłego, co właśnie powoduje, że widz wychodzi z tego teatru zupełnie inaczej niż, nie wiem, po jakimś klasycznym Czerwonym Kapturku na przykład. Mm-hmm.
Bo chciałam dopytać, jaka grupa wiekowa jest adresatem tego przedstawienia?
Tam mamy spektakl 4+, wobec czego no, są to te dzieci, które już wchodzą w taki świat interpretacji mm-hmm. tego, co się dzieje dookoła. On nie zawsze jest świadomy. Mm-hmm. Łatwo oszukać dziecko. Mm-hmm. Łatwo omamić, przekazać nieprawdziwą informację, ale w pewnym momencie dziecko się zaczyna łapać, co jest prawdą, mm-hmm. co jest fałszem. No i teraz ta miłość rodzicielska potrafi być zachwiana. Mm-hmm. Potrafi być jakiś zawód, potrafi mm-hmm. być jakaś niepewność, czy te wszystkie informacje, czy część tych informacji to jest prawda, czy to jest fałsz. W związku z czym myślę, że każdy rodzic doświadczył sytuacji, w której dla chociażby dobra dziecka powiedział mu zupełną nieprawdę, bo tego wymagała sytuacja, bo nie było innego wyjścia, bo tak jest po prostu. I to są rzeczy, które pokazują, że nie mówimy tylko o rzeczach prostych, lekkich i przyjemnych, o cudownych happy endach wszystkich historii, cudownych zmartwychwstających księżniczkach i tak dalej, że świat jest jaki jest i trzeba sobie w nim wszystkim jakoś poradzić, a da się nawet z różnych niesnasek i z sytuacji lekko kryzysowych, no zawsze dojść do jakiegoś konsensusu i zrozumieć, dlaczego coś zostało nam tak, a nie inaczej przekazane.
Wszechświaty mojego taty. To jest tytuł tego przedstawienia. To jest właśnie przedstawienie startujące w konkursie, o którym chwilę temu rozmawialiśmy, na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Bardzo lubię ten konkurs i też uważam, że nie mało mówi nam o tym, dokąd idzie polski teatr współcześnie. Na pewno nie mniej niż te wszystkie konkursy na inscenizację samą.
Tak, a dodam jeszcze, że Kasia Matwiejczuk równolegle, będąc z nami na wsi, zebrała materiał na drugi dramat z tych samych opowieści, który jest w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.
No właśnie, no i rozmawiamy o tekście. I to jest też bardzo ważne. Często temat zaniedbywany właśnie w teatrach formy, ale widzę, że tutaj zupełnie tak nie jest i to też ogromnie cieszy. Pojawiła się też kategoria, którą bardzo lubię, mianowicie tego teatru dla zupełnie najmniejszych osób widzowskich. To chyba musi być wyzwanie.
Tak, spektakle najnowsze na świecie są znane już przynajmniej 20 lat. W Polsce
mi zabrakło.
Od 15 one się pojawiają. Chyba dzisiaj już każdy teatr lalkowy posiada w swoim repertuarze przynajmniej jeden spektakl najnajowy. To są spektakle inicjacyjne. To są spektakle, które mają nauczyć z jednej strony pokazać dziecku, że można przebywać w obcej przestrzeni i coś z tej przestrzeni dla siebie wynieść. Z drugiej strony no, przede wszystkim dać im pakiet emocji związanych z daną historią, a historie nie są klasyczne, dlatego że dziecko w myśleniu przedabstrakcyjnym nie jest w stanie połączyć całej historii, w związku z czym ogląda krótkie obrazy, zazwyczaj wokół jakiegoś tematu. U nas tym tematem jest świat żyjący w trawie, gdzieś pod naszymi butami, czasami niezauważalny, czasami przerażający. No i pokazujemy, jak z tymi żyjątkami jesteśmy się w stanie zaprzyjaźnić. Spektakl podzielony jest na 5 części. W pierwszej aktorzy wychodzą po tę najmłodszą publiczność do foyer na sam dół, dlatego że gramy to na kopule na 5. piętrze i wcale nie jest tak łatwo, jak nam się inaczej. Jest dużo łatwiej niż nam się początkowo wydawało zaprosić tę najmłodszą publiczność na 5. piętro, bo było, Boże, jak te roczniaki, dwulatki wejdą na 5. piętro, ale jest to tak zakomponowane, że one idą w ślad zapraszającymi ich aktorami po nalepkach, wskazówkach reprezentujących różnego rodzaju żyjątka aż na to piąte piętro, w zasadzie bez zmęczenia, no chyba, że są to dzieci tak małe, że są na...
Też przychodzą.
Tak, przychodzą matki w ciąży na te spektakle, żeby już dziecko chłonęło energię, atmosferę takiego spotkania. Później mamy trzy części takiego, pierwsza część to jest mikroświat, później taki powiększony i przeskalowany świat natury do aktorów w kostiumach. Zatem mamy małe formy lalkowe w takich akwariach, terrariach. Mhm. Później mamy wyjście tych zwierząt do publiczności, a to jest żuk, to jest ćma i to jest mrówka. Zatem nie wszystkie te stworzenia są od razu przez dziecko przyjmowane z jakąś sympatią, prawda? Mrówek się czasami boimy, bo gryzą. Ćma jest szara, a nie kolorowa, więc też jest przeciwieństwem motyla. Żuki różnie, bo czasami mają większe te czułka czy ząbki z przodu i też potrafią wyglądać na groźne, ale w konsekwencji dzieci wchodzą w całą tę historię, nawiązują z nimi relacje i w piątej, finałowej części przekraczają próg sceny. Wchodzą w przestrzeń tam, gdzie pracowali aktorzy i wspólnie z aktorami w rytm piosenki takiej prowadzącej cały spektakl mogą zapoznać się ze wszystkimi elementami scenografii, dotknąć tych lalek, przyjrzeć im się z bliska, pobawić z aktorami, poprzyglądać innym komponentom scenograficznym i w tej trzeciej części bardzo często też uczestniczą rodzice. Mm-hmm. Pamiętam na pokazie przedpremierowym, kiedy na pewno nieroczne, myślę, że jakieś 8-7-miesięczne dziecko podpełzło na środek sceny, na którym jest wyłożona taka pleksja odbijająca światło, które wygląda jak płaska kałuża, płaski fragment jeziorka. I pochyliło się nad tym i zobaczyło swoje odbicie. I wyprostowało się z taką radością, jakby odkryło wszechświat.
Może tak być. I
widziałem tych rodziców, którym po prostu płyną łzy w oczach, że dziecko tak małe, tak niesamowicie weszło w cały ten świat. Tak zintegrowało się z tą opowieścią. Tak ten spokój, brak nagłych sytuacji, zaskakujących, pewna linearność i płynność tej opowieści spowodowało, że to dziecko obserwowało. Mhm. Nie zapamiętało pewno z tego spektaklu historii, nie jest w stanie nam jej opowiedzieć. Natomiast ta atmosfera, która idzie za tego rodzaju spektaklem, też stymuluje rozwój umysłowy najmłodszych. No i tak samo jak wczesne czytanie książek, tak samo wczesne chodzenie do teatru bardzo rozwija.
Tak. Teatr dla najmłodszych, teatr formy, to jest bardzo często miejsce różnych eksperymentów formalnych. Ciekawa jestem, jak wygląda praca właśnie z tej perspektywy. Jakie ma pan pomysły na to, by teatr właśnie był rozpoznawany również przez tę czytelną formę, taką jak kiedyś właśnie Jaremowie tworzyli ten teatr, dający się zdefiniować jako właśnie autorski.
No tutaj myślę,
to się dzieje?
Tak, że świetnym przykładem...
Pamiętam, o tym niedosycie trochę rozmawialiśmy.
Świetnym przykładem jest Niebieski ptak Maurisa Metterlinka w reżyserii Ulii Bilińskiej. To nasza marcowa premiera z genialną scenografią Julii Skuratowej, która przemyciła w wielkich formach takie powidoki z Kantora, ze sztuki Bauhausu, z Oskara Schlemera, czy chociażby z niektórych projektów Picassa. Mamy więc ten początek XX wieku, który my rozpoznajemy przez awangardę i która to awangarda dała wiatr w skrzydła nowemu teatrowi, pierwsza i druga awangarda, w formach lalkowych, dużych formach, trudnych w animacji, formach niekiedy większych od aktorów. Myśmy mieli straszne obawy, czy to nam się to w ogóle pomieści na scenie, bo nie mamy bocznych magazynów, w związku z czym balet, który odbywa się za sceną. Mhm. Balet przy udziale osób technicznych to jest drugi performance, mhm. żeby wszystko odpowiednio, w odpowiednim momencie pojawiło się na scenie. Przepiękna muzyka Tomasza Lewandowskiego, dyrektora Teatru Pleciuga w Szczecinie, dała nam historię, czy odświeżyła nam historię Metterlinka, umieszczając ją w zasadzie w bez konkretnego kontekstu mhm. czasowego. Para głównych bohaterów, brat z siostrą, wyruszają w podróż za tym tytułowym niebieskim ptakiem, ale ewidentnie ta podróż jest taką ucieczką od codzienności, trudnej mm-hmm. codzienności. My nie wiemy do końca, co się tam wydarzyło. Możemy sobie tylko interpretować. To mogą być nasi wschodni przyjaciele, którzy przyjechali do Polski, mm-hmm. uciekając przed wojną. To może być para po prostu biednych dzieci, w którym jeden z rodziców umarł. Ten niebieski ptak, ta idea znalezienia czegoś wyjątkowego, niezdefiniowanego, która otwiera im świadomość na to, jak można sobie samodzielnie w tych trudnych czasach dawać radę, wspierając się mm-hmm. nawzajem, jest absolutnie uniwersalna. Tekst przepisała Ania Andraka, dlatego że trudno nam się w tym momencie odnieść do oryginału. On jest potwornie mm-hmm. rozbudowany. On wymaga wieloobsadowego zespołu i tak na dobrą sprawę, no chyba nikt dzisiaj w tej wersji oryginalnej nie wystawia, dlatego że to jest poemat, dramat poetycki, w którym bardzo dużo narracji, w większości narracji opisane jest to, co się dzieje na scenie. W związku z czym wyszliśmy z takiego mm-hmm. teatru. No ale mamy, przyjęto nam zgłoszenie do klasyki żywej, mm-hmm. czyli do drugiego konkursu Instytutu Teatralnego. Mamy nadzieję, że też z jakimiś sukcesami. No ale to wszystko jeszcze przed nami. No i w przyszłym sezonie scena eksperymentalna, oficjalne otwarcie sceny eksperymentalnej na koniec przyszłego sezonu. Natalia Sakowicz przygotuje spektakl. Co to będzie i dla której grupy wiekowej, nie wiemy jeszcze, mm-hmm. bo na tym ma polegać scena eksperymentalna. Czyli oni będą pracować przez rok, mm-hmm. szukać różnych rozwiązań i aktorskich, i plastycznych, i właśnie teatru formy, wraz z dramaturgiem budować coś na bazie własnych doświadczeń, własnych pomysłów. I to będzie taka wielka niewiadoma do samej premiery. Mm-hmm.
Czyli można powiedzieć, że forma się trochę radykalizuje, albo inaczej, że powstaje przestrzeń, bezpieczna przestrzeń dla tych poszukujących form. No, bo też, żeby nie uciec za bardzo od widza, który...
Prawda, natomiast mm-hmm. my też jako środowisko lalkarskie od dłuższego czasu podnosimy głosy, że powinna być przynajmniej w jednym miejscu w Polsce jakaś mm-hmm. scena, na której ci artyści związani z teatrem plastycznym, teatrem formy, mogliby w spokoju realizować mm-hmm. różnego rodzaju przedsięwzięcia. Wiele teatrów na to po prostu nie stać. Mm-hmm. Ten proces produkcyjny, który nas pcha przez 2-3 miesiące do premiery i przeskakujemy w kolejną inscenizację w innej estetyce, w innym pomyśle, z innymi formami i tak dalej, powoduje od lat, i to też o tym głośno jest mówione w środowisku, no pewną schizofrenię, no bo historycznie lalkarz był związany z jedną techniką lalkarską mhm. przez całe życie, może z dwoma, ale jakby specjalizował się w tym, co dziedziczył najczęściej, albo rodzinnie, albo od jakiegoś swojego mentora, który przekazywał mu w spadku całe zaplecze artystyczne. W teatrze powojennym, lalkowym, tych technik było bardzo dużo, bo przynajmniej 6 podstawowych, bardzo szybko zaczęły dołączać nowe techniki, ale końcówka XX wieku to jest w zasadzie odejście od starych technik i ciągłe eksplorowanie, poszukiwanie nowych form tego, co ciekawego wchodziło na rynek, jak chociażby lalki stolikowe, czy lalki mapetowe, czy teatr plastyczny jako spadek po awangardzie i szukanie, w jakim procesie inscenizacyjnym dana forma nam się przyda. I tego brakuje też, żeby nie mieć 3 miesięcy czy 2 na poszukiwania, no bo nie jesteśmy w stanie wymyśleć nowej techniki lalkarskiej w tak krótkim czasie. Potrzebujemy przynajmniej roku, żeby coś od zera powstało, a przecież znane i rozpoznawalne grupy z zachodu Europy potrafią mieć zaplanowaną następną premierę dopiero za 3 lata. Po to, żeby nie wchodzić w te kolejny dawno wypracowanych technik lalkowych, żeby szukać pewnych nowości, żeby patrzeć, co ciekawego pojawia się na rynku. Przecież my wzbogacamy się o wszelkiego rodzaju nowe technologie, które też są plastyczne i wizualne. Tego jest bardzo dużo dzisiaj. Ten teatr lalek się bardzo rozprasza na zjawiska trudne w ogóle do zdefiniowania, no ale efekty niektórych tych inscenizacji są naprawdę zapierające dech w piersiach.
To teraz zapytam o najbliższą premierę Marat Sad. W jakiej wersji? Tak, udam, że nic nie wiem, żeby pan mógł nas wprowadzić do tego świata.
Marat Sad będzie inscenizacją, która posiłkuje się równocześnie aktorem w planie żywym, formami lalkowymi, jak i plastyką sceniczną. Mając świadomość i umiejętności różnych reżyserów w kontekście tekstów, które chciałem, żeby były wystawione u mnie w teatrze, poprosiłem Konrada Dworakowskiego, który rzeczywiście jest jednym z najlepszych współczesnych reżyserów teatru lalkowego, to żeby się zmierzył z tym tekstem. Długo nie musiałem go namawiać, był zachwycony, powiedział, kurczę, że też sam na to wcześniej nie wpadłem. Współpracuję z nim w zasadzie, no tak nierozerwalny jeszcze duet, jako trio. Marika Wojciechowska, która przygotowała wszystkie projekty scenograficzne, także projekt lalkowy, i Piotr Klimek, który jest kompozytorem naszego męczeństwa i śmierci Marata. Teatr groteska, jakiego państwo jeszcze nie znali, nie widzieli. Teatr groteska, w którym zdjęliśmy całe okotarowanie. Teatr groteska, w którym widzimy całe zaplecze sceny, na którym zbudowany jest ten szpital dla umysłowo chorych, gdzie wystawiana jest właśnie historia męczeństwa i śmierci Marata.
To jest tekst, który ma tak bogatą tradycję interpretacji, że właściwie nawet trudno jakoś prosto sformułować to pytanie.
Znaczy, oczywiście sam tekst jest o rewolucji francuskiej, no i o postaciach związanych z tą rewolucją i o tej tragicznej historii markiza Sada, który z jednej strony był niesamowitym hedonistą, ale z drugiej strony uważany za człowieka obłąkanego, przetrzymywany całe życie jak nie w Bastylii, to później w zakładzie w Charenton. Ale ta rewolucja, ona się cały czas wydarza także na naszych oczach. I te konteksty historii francuskiej końca XVIII, początku XIX wieku, no ich się nie da wymazać z tego dramatu, w związku z czym tam się...
Czy jakiś kostium także?
Przenosimy tak. Elementy kostiumu, tak, chociaż tych takich klasycznych, rozpoznawalnych dla rewolucji francuskiej elementów będzie niewiele, to co nas i co, na czym mi bardzo zależało, to właśnie, żeby Konrad zderzył ten tekst ze współczesnym myśleniem o teatrze lalek, wprowadzając takie formy, które rzadko obserwujemy na scenach. Marat występujący równocześnie w dwóch postaciach żywoplanowej i lalkowej, absolutnie wiernej kopii aktora w planie żywym, wykonany z specjalnych silikonów, animowany przez grupę kilkunastu osób, będzie takim kluczem przewodnim całej tej historii, ale też dużo elementów, które wynikają po prostu z lalkowego odczytania dramatu i takiego popatrzenia na niego z perspektywy innego rodzaju twórcy niż do tej pory żeśmy się przyzwyczaili, bo Marat był głównie grany w teatrach dramatycznych, chociaż w Niemczech wystawiono go w Team Tamareskach, czyli lalkach podwieszanych pod szyję aktorów. To takie lalki, jakie teraz widzieliśmy w Wielkim Gatsbym u Kuby Rożkowskiego, no ale też w Teatrze Wierszalin w bodajże 2008 roku była taka mikroinscenizacja z uwagi na wielkość też przestrzeni, wykorzystująca różnego rodzaju formy lalkowe, bardziej ikonograficzne niż kojarzone z klasyczną lalką teatralną. U nas przede wszystkim ten wielki, trudny bardzo we współpracy z aktorem manekin, reprezentant aktora w planie żywym.
Co istotnego, co uniwersalnego w tym tekście dla nas dzisiaj jest pana zdaniem, że od razu pan wiedział, że chciałby tego Marata Sada pokazać. No, trochę tak na zakończenie tego pierwszego sezonu, więc też dostrzegam rangę tej decyzji, tego wyboru.
Myślę, że wybierałem ten tekst nie tyle z takiej potrzeby próby nowego czytania go, bo takie próby też były niedawno w teatrach, ile właśnie widząc w nim pewien potencjał lalkowy i dając raczej możliwość reżyserowi do swobodnego rozczytania i rozłożenia go na to, co jest ewidentnie aktorskie, a co może być ciekawym odpowiednikiem właśnie w formach lalkowych. Już pomijam sam fakt, że to jest jeden z moich ulubionych tekstów właśnie poprzez tą złożoną strukturę, bo tu przecież mamy aktorów Teatru Groteska roku 2023, którzy grają chorych psychicznie z 1808 roku, którzy wcielają się w postaci z rewolucji końca poprzedniego wieku. Mamy więc tych płaszczyzn, które pojawiają się w tym spektaklu, bardzo dużo trudnych rzeczy do zagrania. Trudnych dla aktorów dramatycznych, a co dopiero mówić o aktorach lalkowych, którzy przecież w poprzednich latach byli zupełnie, latach i dekadach byli zupełnie inaczej kształceni na scenie. Fascynuje mnie to zderzenie teatru, tekstu dramatycznego i nowoczesnego teatru lalek.
Jest trochę więcej tych lalek, tak podsumowując, też odwołując się do naszej pierwszej rozmowy, no to był jeden z pana takich najważniejszych postulatów, prawda, żeby lalki wróciły do teatru lalek.
No, jeśli powiem, że jest przynajmniej 28 zdekapitowanych głów na scenie, to tych form lalkowych jest sporo, natomiast no tu rzeczywiście w dużej mierze gra aktorska w planie żywym, ale gra formalna, w związku z czym też inna niż to, z czym my się spotykamy w teatrach dramatycznych.
Podsumowanie sezonu, tak, ten Marat Sad.
No nie do końca, dlatego że my mamy jeszcze dwie premiery po Maracie.
To przepraszam. To może jeszcze raz zadam to pytanie, byłam przekonana, że to jest końcówka, czyli co jeszcze?
Pod koniec maja mamy taką niewielką premierę składankową z piosenek z naszych spektakli. Premierę przygotowaną z myślą o wiankach, ale też o wakacyjnym graniu poza siedzibą teatru, przede wszystkim na otwartym, na powietrzu. Tu Lech Walicki, nasz aktor, ale też wielokrotnie reżyser Teatru Groteska, znając doskonale wszystkie, czy większość spektakli teatru, wybrał te najciekawsze piosenki. Będzie to ułożone w pewną całość pod tytułem Bajka poskładana archiwisty Jana, jako no, taka wariacja na temat tego, co mamy obecnie w repertuarze, bo też typowo piosenkowego, takiego musicalowego czy śpiewanego spektaklu nie mamy poza jedną inscenizacją. Chcemy przede wszystkim poprzez te możliwości muzyczne moich aktorów pokazać, że nie tylko spektakl dramatyczny, ale także spektakl śpiewany. No i na finał, czyli na koniec czerwca, Dziwny przypadek psa nocną porą w reżyserii Agaty Biziuk, znowu ze scenografią Mariki Wojciechowskiej. To historia trudna, bo mówiąca o bohaterze ze spektrum autyzmu, który rozwiązuje zagadkę zabitego psa. Jakby to wszystko, z czym się spotyka w swojej drodze do rozwiązania tej zagadki, jest dla niego pewną barierą, jest dla niego pewną ścianą, którą musi się mierzyć, żeby przejść, zwłaszcza w tej sytuacji, w której się życiowej znalazł. Tu też będziemy budować całość w oparciu o teatr plastyczny i wizualny. Oczywiście rola pierwszoplanowa w planie żywym, no bo to też się nie da tak dużego tekstu przedstawić tylko i wyłącznie z wykorzystaniem lalek. Natomiast większość bohaterów to już będą różne formy plastyczne.
Tak. To jest nowy repertuar. Sporo nam czasu zajęło omówienie go, więc widzą państwo, jak wiele dzieje się w teatrze. No, niemniej są jeszcze w repertuarze te przedstawienia, które mają już swoje lata. Któreś z nich polubił pan szczególnie, no bo to jest jednak kontynuacja. Była duża zmiana na stanowisku, ale no, objął pan teatr z jakimś Z zawartością.
Tak, z zawartością, z gigantyczną zawartością. Mm-hmm. Dlatego, że było przeszło 40 tytułów bieżących w repertuarze, co powodowało, że jeden tytuł potrafił być zagrany raz jeden w sezonie. Mm-hmm. Co nie jest dobre, dlatego, że przy takich dużych przerwach trzeba więcej prób wznowieniowych, żeby wszyscy sobie przypomnieli, trzeba więcej czasu zabezpieczyć, żeby aktorzy mogli wejść w te role. A przy okazji tylu produkcji równocześnie zaczęliśmy dzisiaj gdzieś klinować z tym wszystkim, ale też jakby świadomie po przejrzeniu wcześniej nagrań, ale też mojej obecności już w zasadzie od powołania mnie przez prezydenta na to stanowisko, dokonałem selekcji, które spektakle zostają, z którymi się już żegnamy, znaczy spektakle, które były w repertuarze, ale nie były na przykład grane od 3 lat, więc nie widziałem powodu, żeby do nich po 3 latach wracać. No i z tych bieżących w repertuarze, które będziemy kolejno zdejmować. I mamy tak ten sezon ułożony, że w jednym miesiącu jest premiera, z drugim pożegnanie z tytułem. Mm-hmm. I te pożegnania z tytułem, muszę powiedzieć, że cieszą się nieprawdopodobnym zainteresowaniem, bo chociażby spektakl na podstawie twórczości Lema, na który potrafiło przyjść 30% publiczności, miał na pożegnalnym spektaklu ponad 100% obłożenie, co też znaczy, też pokazuje, jak bardzo jednak ta twórczość Lema gdzieś jest potrzebna tej krakowskiej publiczności. Ale te też spektakle, które miały na przykład 25 lat, estetyka się postarzała. Albo na przykład spektakle, w których teraz będziemy się żegnać z Czerwonym Kapturkiem, gdzie aktorka, która w premierze grała matkę, dzisiaj gra babcię. Więc no to jest takie przesunięcie na rolach. Nie wiem, czy potrzebne do końca, ale też, żeby nie było sytuacji, że tytuł znika, udajemy, że go nie ma, a później nie wraca, prawda? Mm-hmm. Aktorzy bardzo lubią te nasze pożegnania, dla nich to też jest ważne, kiedy się rozstają z tytułem i wiedzą, że ten tytuł nie wróci, a nie, że zastanawiają się, a kiedy, a może, a czy na pewno go zagramy. W ten sposób w tym sezonie żegnamy się 4 albo 5 tytułami, już nie chcę skłamać. Nie będę teraz liczył na szybko. W kolejnym sezonie już wiem, z którymi tytułami będziemy się rozstawać. No ale też w momencie, kiedy mamy 6 premier w sezonie, no gdzieś trzeba ustępować miejsca tym nowym premierom. Na pewno ten repertuar, który powstał w tym sezonie, odchodzi od takiego klasycznego modelu teatru lalek, bajki i rozrywki. I to jest też dla mnie i dla teatru pewien eksperyment. Czy za tą moją wizją widz nadąży? Czy widz się zgodzi na tę moją wizję? Bo no, nie każdy musi iść na super rozrywkę, na happy endy i ckliwe bajeczki. A z drugiej strony no, są widzowie, którzy tylko to interesuje, prawda? Mm-hmm. Więc gdzieś też będziemy wracać do pewnej równowagi z myślą właśnie o tych młodych odbiorcach. Takim świetnym przykładem na przyszły sezon jest koprodukcja z Krakowskim Biurem Festiwalowym i z Festiwalem Literatury Dziecięcej opowiadająca o krakowskich literatach dla najmłodszych. Mm.
A pojawią się jakieś postaci realne, żyjących autorów?
Jesteśmy na etapie pisania tego tekstu. To też tekst na zamówienie. Postacią tytułową, oprowadzającą po całym świecie będzie Wisława Szymborska w towarzystwie 2 moli.
Książkowych oczywiście.
Jeden książkowy, drugi nie. Podróżująca poprzez różne miejsca Krakowa związane z literatami, jak chociażby Dom Literata, ale nie tylko, i spotykająca różne postaci z ich literatury, ich samych, ale też wchodząca w interakcje z wydarzeniami z różnych powieści. No po to, żeby temu najmłodszemu widzowi opowiedzieć, jak ważnym literacko jest miastem Kraków. Kraków, miasto literatury UNESCO. Nie możemy o tym zapominać. Ta twórczość literacka Krakowa jest nie do przecenienia. Mieliśmy wielu wybitnych pisarzy, co widać na każdym kroku, na tabliczkach, czy na chodniku, czy na ścianach. Przypominajmy te nazwiska tym najmłodszym.
No i smoki wracają.
Tak, smoki wracają. Bardzo się cieszę, że wróciły, bo były jakieś zawirowania
po drodze. Nie był pewien, czy one wrócą. Rok temu był znak zapytania.
Był znak zapytania. Ostatecznie padła taka decyzja, zostały zabezpieczone finanse na smoki i to jest jedno z największych tego typu, ja nie inaczej, to jest największa tego typu impreza w tej części Europy. Nie ma takiej parady lalkowej u żadnego z naszych sąsiadów, one są gdzieś dalej, nie wiem, Via del Reggio we Włoszech karnawałowa, czy Nicea karnawałowa. Dalsze części Niemiec też mają różnego rodzaju parady lalkowe, ale u nas w Czechach, na Słowacji, na Ukrainie nie ma takiego wydarzenia. To wydarzenie przyciąga tysiące obserwatorów, to wydarzenie ściąga masę turystów, cieszy się wielkim powodzeniem, jest wizytówką naszego miasta, w związku z czym bardzo się cieszę, że ono jednak jest kontynuowane przez Teatr Groteska.
Teatr Groteska, będzie się też tym zajmował pana poprzednik, pan Adolf Welczek, tak?
Tak, tak. No to sytuacja była w zasadzie nie do rozwinięcia w inny sposób, dlatego że komunikat o organizowaniu tej imprezy dostaliśmy tak późno, że trzeba było skorzystać z formatu już wypracowanego. On oczywiście jest przerobiony w stosunku do poprzedniorocznych edycji, ale nie ma szans, żeby tak wielkie widowisko składające się z tak wielu technikaliów i rozwiązań w 2 miesiące przygotował ktoś, kto nie ma nigdy nie miał doświadczenia tego widowiska. Dyrektor Welczek pracował cały czas nad nim. On gdzieś wierzył w to, że to widowisko zostanie, będzie kontynuowane i to było jedyne i słuszne rozwiązanie, żeby poprosić go, żeby to widowisko wyreżyserował.
Czyli wracają smoki nad Wisłę, wianki, to będzie w czerwcu.
Mhm. Jedna i druga impreza w czerwcu, tak.
Zgodnie z tradycją, a my już za chwilę spotykamy się na premierze spektaklu Marat Sad. I to nie jest spektakl dla najmłodszych. To jest tak, że ta widownia, która chciałaby w Teatrze Groteska być tutaj w swoim imieniu.
Ale zapraszamy ich na wszystkie kolejne realizacje. No i oczywiście cały czas gramy nieprzerwanie pełen repertuar, czyli w większości sztuki dla widzów młodszych, troszeczkę starszych. No i w tej niewielkiej części, póki jeszcze mamy spektakle dla widowni młodzieżowej i dorosłej.
Bardzo dziękuję. Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska, był dziś moim i państwa gościem. Dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia w teatrze.
Dziękuję pięknie i zapraszam do nas na premierę Męczeństwo i śmierci Marata.